Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, temat nasz to pomoc do lepszego wykorzystania manny na dzień dzisiejszy. Mamy w dzisiejszym tekście zalecenie apostoła Pawła w imieniu Pana, aby lud Boży wystrzegał się pewnych form zła. I wymienia tutaj szczególnie takie, które były utrapieniem i doświadczeniem wśród drogich braci i sióstr w Efezie. Lecz wiemy, że skierowane listy, przemówienia i nauki do zborów, tych siedmiu zborów Azji Mniejszej, to posłannictwo Pana do siedmiu okresów Kościoła Chrystusowego. Oczywiście, gdy Kościół Chrystusowy został skompletowany i zabrany, pozostałe klasy poświęcone w zasadzie są odbiorcami tych wszystkich nauk i starają się na miarę ich poświęcenia i możliwości realizować te zalecenia. Różnica między klasami jest różnica w nagrodzie i w stopniu doświadczeń. Natomiast poświęcenie jako takie jest jednakowe dla wszystkich klas, a także dla rodzaju ludzkiego będzie w restytucji. To jest wyrzeczenie się własnej woli i przyjęcie doskonałej woli Boga w poświęceniu całkowitym serca i tej szczególnie w doświadczeniach doznanych prób i doświadczeń, poddawanie pod jego kierownictwo. Otóż te formy zła tutaj, one są reprezentacją wszelkiego zła. I gdy mówi tutaj o gorzkości, zapalczywości, gniewie, wrzasku i bluźnierstwie, ponieważ to było szczególnym doświadczeniem w Efezie i było niezbędne, aby te formy zła szczególnie wyodrębnić, potępić i zwrócić uwagę na to, jak należy z nimi walczyć. Ale przecież oprócz tych tu wymienionych są wszelkie inne formy zła. Każdy przejaw niedoskonałości jest grzechem. Każdy błąd, każda nieprawda, każde podejrzenie i wszelakie inne, od najmniejszych do najbardziej potępionych czynów, a także w myślach, w mowie, w sercu, one wszystkie są potępione i wymagają walki i pracy nad ich usunięciem. Tylko był jeden człowiek na ziemi, od początku do końca doskonały, to nasz Pan Jezus Chrystus. Adam i Ewa byli doskonali bardzo krótko. Utracili doskonałość. Od tego czasu wszyscy są poddani różnym pokusom, jak i również słabościom, niedoskonałościom i trudno im opanować całkowicie swój umysł i serce. Dlatego życie poświęconego jest to nieustanny proces pokuty, wiary i poświęcenia. We wszystkich naszych przejawach intencji, pragnień, myśli, uczuć, woli mamy realizować to doskonałe pragnienie uwolnienia się od tego. Najwięksi bohaterzy wiary nie byli wolni od tych doświadczeń. Historia Starego Testamentu w sposób jak najbardziej rzeczywisty ukazuje nam różne formy grzechu świętych, bożych ludzi, przez których Bóg przemawiał i pisali w Starym Testamencie, ale jednocześnie podaje ich pokutę głęboką, ich całkowite zrozumienie istoty tego zła i przed Bogiem wylanie swego serca w celu oczyszczenia i otrzymania odpuszczenia. Mamy w naszym Panu Jezusie Chrystusie obietnicę odpuszczenia, jeśli pokutujemy, żałujemy. Nikt nie jest wolny od grzechu w myślach, uczuciach, jak i również w słowie i czynie. Dlatego też pewien przykład Dawida w jego świętym życiu, ale również życiu niedoskonałym. On nie był doskonałym. Gdy pisał natchnione psalmy i inne wypowiedzi, te były oczywiście misją specjalną, nad którą czuwał Pan i nadzorował ich dokładność oddania. Natomiast wszelkie inne sprawy jego życia, one podlegały najrozmaitszym przypadkom, pokusom i w wyniku których on również popełniał grzechy, ale niezwłocznie pokutował. Jak wiemy wszyscy, pokuta jest to umysłowe przekonanie o grzechu, serdeczny żal za grzech, nienawiść do grzechu, odrzucenie tego grzechu, wyznanie tego grzechu, zadośćuczynienie za ten grzech, tak? A więc i przechodzi to również, i walka z tym grzechem, przechodzi to również w formę przeciwstawnych zalet temu grzechowi, które pokutnik pragnie rozwijać. I tę zasadę sprawiedliwości, która w pokucie deptaną, niszczoną formę zła usuwa, jest to ta sprawiedliwość, którą on ma praktykować, następnie bronić ją i walczyć o nią we wszystkich chwilach swego życia. Przejdźmy do Dawida i do jego doświadczenia, przy czym chciałbym podkreślić, że Dawid miał różne uchybienia ze słabości i z nieświadomości, które były mu odpuszczane z chwilą, gdy on żałował i pokutował. Tak samo i my. Ze słabości i niedoskonałości popełnione uchybienia od doskonałości również przez pokutę mamy odpuszczoną pokutę i wiarę w Chrystusa, korzystając z Jego zasługi. Lecz jednakże w życiu ludu Bożego trafiały się i trafiają i jeszcze będą się trafiać świadome lub mieszane grzechy. I te oczywiście, gdy grzesznik rozumie i przez pokutę je usuwa, to naturalnie ta forma wynikająca z jego niedoskonałości jest również odpuszczona. Natomiast ta forma świadomości jest przez Pana karana. Wtedy przychodzą w jakimś tam czasie i okresie kary za świadome grzechy. Dlatego też i przypada ludowi Bożemu w wieku Ewangelii do dzisiejszego dnia, podobnie jak w Starym Testamencie, przeżywanie takich kar. Wtedy w tych doświadczeniach karnych osoba ta jeszcze lepiej sobie i głębiej uświadamia już odpokutowaną grzeszność i oczywiście pogłębia jeszcze bardziej umiłowanie sprawiedliwości, a jednocześnie jest oczyszczana przez cierpienia od tego aspektu świadomości w grzechu. Otóż Dawidowi przypadł w udziale taki właśnie karny, bolesny, pełen cierpienia i udręki okres, i on przypominał sobie wszystkie swoje uchybienia, szczególnie jeden główny, za który on tak musi cierpieć. Będzie to dla nas wszystkich wzorem i przykładem, Gdy nam przypadnie w jakimś czasie naszego życia taka słabość, że chociaż mówimy, że ze słabości, ale ona jest równoważona naszą świadomością prawdy i łaską Pana, i ta rozmyślność nie powinna nastąpić, ale gdy tak nastąpi, żebyśmy wiedzieli, że gdy nawet po niej pokutujemy, w jakimś czasie w przyszłości będziemy musieli za to cierpieć. Przykład Dawida jest opisany pięknie w Psalmie 84. Przeczytam cały psalm, bo krótki, a potem będziemy rozważać jego treść. Przedniejszemu śpiewakowi na Gitit, synom Korego, psalm. O jako są miłe przybytki Twoje, Panie zastępów. Żąda i bardzo tęskni dusza moja do sieni pańskich, serce moje i ciało moje pochutniwa sobie do Boga żywego. Oto i wróbel znalazł sobie domek, jaskółka gniazdo swoje, gdzie pokłada ptaszęta swe u ołtarzów Twoich, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy mieszkają w domu Twoim i będą Cię na wieki chwalić. Sela. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie i w których sercu są drogi Twoje. Którzy idąc przez Dolinę Morwów za źródło go sobie pokładają i deszcz pożegnania przychodzi na nich. I idą chów za chówem, a ukazują się przed Bogiem na Syonie. O Panie Boże zastępów, wysłuchaj modlitwy mojej, przyjmij w uszy Twe, o Boże Jakubowy, Sela. O Boże, tarczo nasza, obacz, wejrzyj na oblicze pomazańca Twego, albowiem lepszy jest dzień w sieniach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Obrałem sobie raczej u progu siedzieć w domu Boga swego, niżeli mieszkać w przybytkach niezbożników. Albowiem Pan Bóg jest słońcem, tarczą. Tuć łaski i chwały Pan udziela, a nie odmawia, co jest dobrego tym, którzy chodzą w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ma nadzieję w Tobie. Otóż, drodzy bracia i siostry, tu są co cztery wiersze jest Sela, czyli na trzy części jest ten psalm podzielony. Te pierwsze cztery wiersze to głęboka tęsknota za odzyskaniem stanu, który zdaje się, że Dawid czuje, że utracił i nie wie, nie zna, co będzie w przyszłości. Następnie odczuwa już przemianę pod wpływem boskiego błogosławieństwa i w tych wersetach mówi, jak wielkie są skutki pokuty, jak skuteczna jest przed Bogiem otwartość serca w szczerości i wyznania Mu wszystkiego z wielkim żalem. I oczywiście ostatnie cztery wersety, uwielbienie dla Pana i oczywiście radość wynikająca z odzyskanej łaski pańskiej światłości. Co to takiego było? Otóż tu na wstępie jest powiedziane, Dawid od Absaloma wygnany do zboru pańskiego pragnie. Szczęście tych, co są w społeczności świętych, opisuje. Prosi, żeby go Bóg wysłuchał i w łasce swojej stwierdził. To jest skrót Dawida. Otóż była to pieśń. Przedniejszemu śpiewakowi na Gitit, synom Korego, psalm. Gitit to był instrument dostosowany do tego rodzaju doświadczenia. Gitit znaczy prasa winna, czyli że jest to doświadczenie ucisku, doświadczanie udręki, niepewności, niepokoju, który w kontraście do poprzedniego stanu przebywania w domu pańskim zagraża wiecznemu istnieniu. I grzesznik, w tym wypadku Dawid, tej przyszłości na początku tego przeżycia nie przewiduje. A więc w jego wielkim ucisku budzi się ogromne umiłowanie przeszłych doświadczeń w przybytkach pańskich, czyli w pełnej harmonii społeczności z Bogiem, jako odbiorca Ducha Świętego, jako umiłowany przez Boga. Nie ma, nie było człowieka, który by nie popełniał uchybienia, grzechu. Inaczej Bóg by, mając jedynie zasadę posługiwania się doskonałymi i świętymi, nie mógłby przemawiać przez mężów Starego Testamentu i przez Dawida. Ale Bóg to czynił i czyni przez nas niedoskonałych, również przekazując swoje posłannictwo dla innych, ponieważ umysły i serca ludu Bożego, pokutującego i wierzącego znajdują się w stanie pojednania z Nim i mogą być użyte do dobrych celów. Tak i w tym przypadku, w tym ucisku, on przeżywa te wspomnienia. Gdy my popełnimy jakieś uchybienie i odczuwamy chłód w sercu i odczuwamy niepokój, że może już Pan nie wróci do naszego serca, tak jak obiecał przez apostoła Jana, gdzie jest powiedziane, kto ma przykazania moje i zachowuje, ten jest, który mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój, ja go miłować będę. Do niego przyjdziemy, mieszkanie u niego uczynimy. W tej chwili nie ma Pana, nie ma Ojca z Nim. W naszym sercu jest chłód, niepokój, niebezpieczeństwo. Rozglądamy się wkoło, czy my nie pójdziemy na wtórą śmierć wtedy, kiedy przyjdzie kres naszej egzystencji. A więc tu różnica wtórnej śmierci u nowych stworzeń w wieku Ewangelii, a z obecnych klas jest to przygotowanie sobie warunków do wtórnej śmierci w restytucji. I otóż w takim momencie wspominamy z głębokim niepokojem te wspaniałe chwile, w których czuliśmy, jak Duch Święty przez nas działał, jak Pan błogosławił przez nasze usługi innych i przez nasze obcowanie. Gdy byliśmy przykładem wiernych w mowie, obcowaniu, miłości, w duchu, wierze i w czystości. A teraz to jest stan Dawida. Dawid sobie przypomina, dlaczego ta kara przyszła na niego. Jego własny syn ściga go, aby go zabić. Wdarł się do pałacu. Dawid pośpiesznie z najbliższymi przyjaciółmi ucieka. Przeprawia się przez Jordan na drugą stronę, do pustyni. Jakieś namiociki z sobą wzięli, co mogli z żywności. I na tej pustyni on straszne rzeczy przeżywa. Absalom, wróg jego, rozprawia się z wszystkimi, którzy należeli do Dawida w pałacu i poprzysięga zemstę Dawidowi i śmierć. Oczywiście nie doszło do tego, ponieważ jego zamiar był sprzeczny z wolą Bożą i Absalom został zabity i nie mógł wykonać swojego zamiaru. Ale niemniej Dawid z najbliższymi przyjaciółmi rozpacza na pustyni. W nocy zimno, w dzień upał. To, co mogli zabrać z sobą, to nie było wiele na ochronę dla siebie. I w tych cierpieniach i doświadczeniach sobie przypomina, że on się przyczynił do śmierci Uriasza, zabierając mu żonę Betsabę. Oto widzimy ta tutaj miara rozmyślności. Mimo że słabość współdziałała w pewnym stopniu, mimo że Dawid był oszołomiony pięknością Betsaby, to oczywiście nie uprawniło go do dokonania, do przyczynienia się do śmierci Uriasza, męża Betsaby. No i oczywiście Bóg zapisał to w księgach kronik dotyczących Dawida i błogosławił Dawidowi niezależnie od tego, ponieważ pierwsze dziecko z Betsabą zmarło, ale pokuta niesamowicie głęboka ze strony Dawida sprawiła, że Bóg mu odpuścił, ale na konto wyrównania sprawiedliwości kara była przewidziana na później. Minęły lata, nim to nastąpiło. No i wówczas to przeżywa Dawid i tu opisuje sposób, w jaki on tutaj przeżywa tą pokutę, jest bardzo charakterystyczny i on daje dodatkowe światło na to, co powiedzieliśmy w tych tylko siedmiu zarysach pokuty. To rzeczywistość głęboka, przenikające serce, jak i również objawiająca się w wysiłku całkowitego odzyskania tej równowagi i tej sprawiedliwości, jaką powinien nieustannie pielęgnować. I otóż pisze dalej, jakie miłe przybytki. To są wspomnienia na pustyni. My też wspominamy, jak już mówiłem, gdy chłód przychodzi z powodu naszych odchyleń, upadków i przewinień. Żąda, bardzo tęskni dusza moja, tak? Do czego tęskni? Do sieni pańskich, tak? Sienie pańskie, stan usprawiedliwienia, stan społeczności z Bogiem, tego nie czuje na pustyni. Bardzo przenika go ta odpowiedzialność, jak i również dążenie do takiego pogłębienia tej pokuty, aby Ojciec Niebieski mu to zaliczył do odpuszczenia, z jakiego już korzystał w zakresie nieświadomości i słabości. Wyrażenie to wskazuje na głębię, mianowicie serce moje i ciało moje pochutniwa, czyli pożąda. A więc, tak jak mówimy, będziesz miłował Pana Boga ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy, tak? Tak, i z całego serca, ze wszystkiej duszy jest głębokie znienawidzenie zła i grzechu, który on popełnił. On to przeżywa całym sercem i oczywiście wzdycha, tęskni do Boga żywego. Wyrażenie do Boga żywego oznacza, że on w Duchu Świętym, rozważając głębie swego pokutniczego wysiłku, dostrzega ogromny kontrast między nim, człowiekiem nierozkonałym, a istotą Boga, który jest źródłem życia. Bóg żywy, Bóg żywota. Bóg, bez którego nie istnieje żadne życie w różnych formach, czy to duchowe istoty, czy to logos, czy siedem rzędów duchowych istot, czy tak jak w tej chwili możemy powiedzieć, dodając do tego, czego Dawid nie widział, nie rozumiał jeszcze, uwielbiony Kościół Chrystusowy. Następnie inne klasy ludu Bożego. Dlatego też ten Bóg będzie dawał życie przez wieczność różnym istotom w przyszłości, w miarę jak będą się powiększały obszary, które będzie Bóg zagospodarowywał na tworzenie domów dla nowych istot, nowych rodzajów i form. Ta różnorodność, którą my widzimy tutaj na ziemi, różne zwierzęta, nie jedno zwierzę, ale różne zwierzęta, roślina, nie jedna roślina. Mamy ogromną różnorodność w świecie zwierzęcym, roślinnym. Tak samo i wśród istot duchowych są różnice. Wymienieni są oni w siedmiu różnych, tak, rangach, czy też rodzajach duchowych istot, ósmy logos, a teraz Kościół uwielbiony, a oprócz tego wielkie grono. To są klasy, które nie istniały, a otrzymały życie, Bóg życia. A jest powiedziane, że temu procesowi stwarzania nie będzie końca. Ostatnio mówiono, że jest miliony galaktyk we wszechświecie, które stworzyła jedna istota przez swoje narzędzia, Bóg. Ale przecież w każdej galaktyce są ogromne liczby ciał niebieskich, a teraz wypowiadają się już, że nie miliony, ale miliardy galaktyk już istnieje. A jest powiedziane w Biblii, że one będą się pomnażać, bo wszechświat nie ma końca, rzeczy niepojęte. A więc Bóg wyobrażany sobie przez Dawida, nie na taką skalę, jak my teraz widzimy przyszłość, ale on odczuwał i poznawał, że wszelkie życie pochodzi od Boga. I teraz niepojednanie się z Bogiem oznacza negację życia, oznacza jego koniec bez przyszłości. I dlatego też wzdycha o to, i wróbel znalazł sobie domek. On się rozgląda, on obserwował przyrodę i on dostrzegł, że wróbel nie lubi pracować, ale zdobywa różne pożywienia, gdzie tylko się da. Potrafi ukraść innym ptakom spod dzioba. Wszędzie jest tu, tam i oczywiście tę żywność zdobywa. I ma domek. Mimo, że on taki jest niedbały, ma domek. Otóż reprezentuje ten wróbel ludzi, którzy lubią żyć cudzym kosztem. Nie lubią pracować, ale lubią zdobywać i lubią mieć swoje warunki dobrze, oczywiście ułożone. Dom, willę, samochód, to i owo, tak. Ale nie za swoją pracę. Kto widział wróbla pracującego, tak? My tylko widzieliśmy, jak on kradnie ziarenka tu, tam. Wy dajecie kurom ziarna, a już tam wróbel jest. To nie dla niego przecież. Gospodyni chce, żeby te kury, kaczki, jajka przynosiły i były oczywiście mięsem na pożywienie. A wróbla nie będzie jadła. A co on tu robi? Złodziej! Wynoś się wróbel. Ale na ogół lubimy przyrodę i takie właśnie tacy wróble mają u nas również sympatię. A więc są to ludzie charakteryzowani przez wróble. I to Dawid dostrzegał, że w jego państwie takie osoby żyją. Jaskółka też tutaj mówi, jaskółka gniazdo swoje, gdzie pokłada pisklęta swoje u ołtarzów Twoich, Panie. Z kolei jaskółka jest bardzo aktywna, jest nieustannie krążąca, chwytająca dla swego potomstwa insekty, jest zatem bardzo staranna, tak? No i ten rodzaj ludzi istnieje na świecie, a więc w przyrodzie mamy jakieś takie odbicie społecznych sposobów i form życia i układania sobie przyszłości. I gniazdka to dostrzega, a pokutnik, drodzy bracia i siostry, również pokutujący rozgląda się i mówi, tak, ten ma spokojne życie, jak on pracowity, ten sąsiad, on prawdy nie zna. Ale widać, że tam są zadowoleni z życia. A ja mam udręki, których oni nie mają. Ja jestem nędzniejszy od nich. Oni prawdę w restytucji poznają. A ja co? W restytucji może będę objawiony w klasie kozłów. Bo uczyniłem to lub tamto. I gdy jesteśmy pełni radości i pokoju, harmonii z Bogiem, patrzymy na świat, na otoczenie z taką sympatią, o jak oni są bez znajomości Boga, planu Jego ubodzy. Ach, jak my im chętnie pomożemy. Nie chcą nas teraz słuchać. Jak te jaskółki, tak? Tylko zatroskani o swoje codzienne życie i formy. A gdyby słuchali, byśmy im chętnie, jesteśmy pełni życzliwości i czujemy, że Pan nas postawił na wyższym poziomie życia duchowego, a oni są na niższym. I z tej wysokości pragniemy być tak miłosierni jak Bóg w stosunku do nich i dobrzy, jako przekazujący te właśnie wspaniałe dary Boże dla ich podniesienia duchowego. A tu nagle tracimy wszystko. Tracimy ten przywilej, patrzymy na nich. Oni mogą w restytucji otrzymać życie wieczne, a ja? I tu jest ta głęboka Dawida pokuta. Król z tronu nagle, pozbawiony tronu, pozbawiony państwa, narodu, tylko kilku przyjaciół przy nim jest. Straciłem wszystko. Byłem sławny, byłem kochany, byłem wielbiony. Coś się teraz stanie. Co Bóg uczyni ze mną dalej? Panie zastępów, Królu mój, Boże mój, błogosławieni, którzy mieszkają w domu Twoim, będą Cię na wieki chwalić, Sela, i porównuje się z tymi, którzy dają świadectwo łaski Bożej, wśród których my się obracamy i widzimy, jak stan ich duchowy jest wysoki. Mimo że mogą w talentach nam ustępować, mogą ustępować nam w urzędach, ale Oni są w harmonii z Panem. Oni w tej chwili nie są zagrożeni, a my jesteśmy zagrożeni. W domu Pańskim mieszkają z radością. I zrywa się ten Dawid, ten prawdziwy Dawid, który zawsze czcił Boga i pokutował. Na najdrobniejsze przewinienia pokutował. Zrywa się do czynu. Będę cię na wieki chwalił. Oto jest decyzja Dawida, który odzyskuje już jakąś odrobinę nadziei. Sela, a więc ten fragment zmienia się na inny. Teraz tu Dawid wyraża myśli tych, którzy są w harmonii z Bogiem. Błogosławiony człowiek, który ma siłę Twoją w Tobie. A więc błogosławiony człowiek, który zwycięża mocą Pana na skutek pokory i świadomości, że mogę wszystko w Chrystusie, który mnie posila. Że nic nie mogę, wypełniając tylko moją ludzką wolę. Błogosławiony człowiek, który ma siłę Twoją w Tobie, w których sercu są drogi Twoje. To znaczy, Bóg i Chrystus spełnił obietnicę, bo oni przestrzegają przykazania Pańskie i z Synem swoim zamieszkał w ich sercu, nie fizycznie, ale przez zgodność i harmonię nastrojonego serca z boskim sercem, z boską miłością. I teraz, którzy idąc przez Dolinę Morwów, za źródło go sobie pokładają i deszczem pożegnania, i deszcz pożegnania przychodzi na nich. Otóż Dolina Morwów, charakterystyczna w tym momencie, w tej dolinie znajduje się Dawid. On mówi, błogosławieni, którzy przeszli przez tą Dolinę Morwów, tak? Teraz on znajduje się w Dolinie Morwów, a ta dolina podlega przemianom. Raz jest susza, a raz jest deszcz i woda. Dawid znalazł się w suchej dolinie. Morwy nie płaczą. Gdy wilgoć na morwach się pojawia, kroplami spada na ziemię i suchą ziemię zwilża. Jest to moment, w którym pokutujący grzesznik odczuwa w swej niedoli pewne odrodzenie. Gdy ona jest sucha, gdy tam się znalazł, nie widzi nic, tak jak to Dawid tu w tych poprzednich wersetach wyraził. Ale z chwilą, gdy zaczyna wołać do Pana, gdy przyrzeka poprawę, gdy przyrzeka reformę, to wówczas morwy zaczynają troszeczkę kapać. Ale to dla niego jest za mało. On pragnie jak najprędzej odzyskać prawdę z obietnicami dla niego, że będzie odrodzony. Zaczyna drążyć w tej dolinie, drążyć, żeby się dostać do wody. Ślady po kałużach suche. I teraz drążąc z wielkim wysiłkiem i potem dokopuje się do wody. Oznacza to, jak wielki musi być pokutny wysiłek, jak silne postanowienia u każdego grzesznika, żeby mógł dokopać się do tej wody. Wreszcie zaczyna woda się ukazywać na dnie coraz więcej i on się ożywia, a za chwilę zaczyna padać deszcz. Czyli gdy on już się dokopał do tej wody, to znaczy jego pokuta osiągnęła szczyt. Została przyjęta, została uznana, spełnił te wszystkie 7 warunków i dokonuje postanowień w zakresie 3 tych warunków, czy też stopni sprawiedliwości. Umiłowanie sprawiedliwości, postępowanie według niej i walka o tę sprawiedliwość, która jest przeciwieństwem jego grzechu. Tak po prostu powiedzmy, obmawiał, a teraz nie obmawia. Kradł, teraz już nie kradnie, tak? A więc, tak jak na wstępie mówiliśmy, że to różne formy zła, to tylko dla zilustrowania takie podajemy fragmenty. Tu chodzi o rzeczy głębsze. I przychodzi jak gdyby pożegnanie z grzechem, z błędem, z tą pogwałconą zasadą sprawiedliwości. I co się dalej dzieje? Idą chów za chówem, a ukazują się przed Bogiem na Syonie, to znaczy idą chów za chówem, czyli że odzyskują łaskę za łaską, tak? Tak, odzyskują łaskę za łaską. Ta dolina Morwy nazywa się Bacha. Ona oznacza kapanie, płakanie tych drzew z wilgoci. Ona jako Bacha oznacza dolinę suchą i suche, niepłaczące Morwy. A następnie, gdy przychodzi woda ze źródełka, gdy zaczyna się wilgocieć, drzewa wilgocieć, Morwy zaczynają kapać w końcu i z nieba krople deszczu, to jest wtedy przemiana doliny z Bacha na dolinę Baracha. W Księdze Sędziów w 2 rozdziale, ja tu pomijam wiele wersetów, żeby zdążyć z tematem. A więc Sędziów 2 rozdział od 1 do 5 czytamy. I przyniósł anioł pański z Galgal, przyszedł anioł pański z Galgal do Bochym. Bochym to jest właśnie ta Bocha, dolina Morw suchych. Wywiodłem was z Egiptu. A więc tam była ta dolina sucha w Egipcie. I wywiodłem was do ziemi, o którym przysiągł ojcom waszym i mówiłem, nie wzruszę przymierza mego z wami na wieki. Wy nie wchodźcie w przymierze z mieszkającymi w tej ziemi. Owszem, ołtarze ich porozwalajcie, aleście nie słuchali głosu mojego. Przedżeście to uczynili. Przetożem tak rzekł, nie wypędzę ich od obliczności waszej, ale będą was jako ciernie na boki, a bogowie ich będą wam jako sidło. I stało się, gdy mówił anioł pański te słowa do wszystkich synów izraelskich, że lud podniósł głos swój i płakali. I nazwali imię miejsca onego Bochym, a tamże ofiarowali Panu. A więc dolina została przemieniona w Bochym. Płakali, Pan im błogosławił, anioł pański im się ukazał. Podobnie i tutaj Dawidowi. Podobnie i nam zawsze ukazywał się i będzie okazywał, gdy będziemy pokutować. I wtedy chów za chówem, to znaczy przydajemy łaskę do łaski, tak jak mówi nam apostoł Piotr w drugim swoim liście od pierwszego do siódmego wersetu. Przydajcie do wiary waszej cnoty i tak dalej. Jest to przydawanie tych łask, to znaczy chów do chówu. O Panie Boże zastępów, wysłuchaj modlitwy moje, przyjmij w uszy Twe, o Boże Jakubowy. Tak jak Jakub modlił się, gdy uciekł przed bratem, gdy również znalazł się w pustynnym miejscu. I tam Bóg mu powtórzył obietnicę daną Abrahamowi, że będzie błogosławiony i błogosławione będą w potomstwie jego, dzieci jego. O Boże, tarcza serca, obacz, a wejrzyj na oblicze pomazańca Twego. Dawid był pomazany przez Samuela. Dawid już z radością do Boga odczuwa przypływ i nadzieję, że Pan go będzie błogosławił. Wspomnij na pomazańca Twego, ponieważ Dawid został mianowany i pomazany na króla Izraela. Albowiem lepszy jest dzień w sieniach Twoich, czyli w prawdzie, w poświęceniu, w usprawiedliwieniu, w pojednaniu z Bogiem, aniżeli tysiąc gdzie indziej. Pokutnik nie odczuwa żadnej przyjemności i szukania gdzie indziej przebywania. Albowiem lepszy tak, dlatego też mówi, u progu siedzieć w domu Twym pragnę, to znaczy w poniżeniu u Boga, niżeli mieszkać w przybytkach niezbożników. Albowiem Pan Bóg jest słońcem i tarczą. Bóg nie tylko daje nam energię, światło i prawdę na czasie aż do dnia doskonałego, ale jest ochroną, zachowaniem nas w stanie naszego poświęcenia, wierności i w harmonii z Nim. Tuć łaski chwały Pan udziela. Nie odmawia, co jest dobrego tym, którzy chodzą w niewinności, niewinności odzyskanej przez pokutę, wiarę i poświęcenie i cierpienia, które są związane z aspektem świadomości w grzechach naszych. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ma nadzieję w Tobie, odzyskał nadzieję i każdy pokutujący grzesznik odzyska nadzieję i jest błogosławiony. Tego wszystkim z całego serca życzę.